Rozdział 28. Czarne i białe. Część druga. Słówka. Bezpieczeństwo. Chciwy. Dosięgnął. Gdziekolwiek. Jękać, jęknąć, stękać, stęknąć. Jęknął, stęknął. Narkotyki, lekarstwa. Nastolatek. Nieprzyjemny. Nigdzie. Nigdzie nie idę. Odciąć. Odpiął guziki. Odwiązał. Odzyskiwać przytomność. Opierał się. Paczka. Powtarzać, powtórzyć. Problem, kłopot. Przeszkodzić, przeszkadzać. Rozdzielił. Rozmowa. Specjalny. Spokojnie. Tory kolejowe. Tykać. Uczestniczyć. Ulubiony. Uspokoić się. W końcu. Wcześniej. Wybrać. Zatrudnił. Czarne i białe. Część druga. Policjant usiadł i zapalił papierosa. Siedział, patrzył na nich i palił. Potem uśmiechnął się nieprzyjemnie. Myślał o czymś. Gdzie jest sprzedawca? Zapytał policjant po chwili. Pod ladą słychać było dźwięki. Policjant spojrzał pod ladę i uśmiechnął się ponownie. Zerwał taśmę klejącą z ust sprzedawcy. Gdzie są narkotyki? Zapytał sprzedawcę. W tej aptece nie ma narkotyków. Powiedział sprzedawca. Narkotyki są tylko w specjalnych aptekach. Kto postrzelił sprzedawcę? Zapytał policjant. Nikt go nie postrzelił, powiedział Strawiński. Policjant wziął jakąś torbę, przycisnął ją do sprzedawcy i strzelił przez nią z pistoletu, który Strawiński wziął od policjanta z przewróconego samochodu. Sprzedawca zaczął jęczeć. Skrzynka numer 10 w brązowej szafce, jęknął sprzedawca. Nie zabijaj mnie. To oni cię wybrali, nie ja. Policjant wyciągnął swój telefon. Kent, jestem w aptece przy parkingu. Chodź tu, szybko. Daję ci 2 minuty. Potem podszedł do brązowej szafki, znalazł skrzynkę numer 10 i zaczął wyciągać paczki. Tabletka na ból głowy są nie... Tabletki na ból głowy są nie w tej skrzynce. Powiedział mężczyzna w brązowych butach, który cicho podszedł do niego od tyłu. W moim pistolecie jest 7 tabletek przeciwbólowych. Pomogą od razu. Policjant zatrzymał się powoli i odwrócił głowę. Mężczyzna w brązowych butach wycelował w niego pistolet. Chcesz ich spróbować? Zaproponował. Ashur? Rost był zaskoczony. Jak nas znalazłeś? Twoja krew jest na całym chodniku, od torów kolejowych aż do apteki. Dziwne, że nie było tu jeszcze policji. Wyjaśnił Ashur. A co z tym policjantem? Powiedział Vega. On ma tu swój własny biznes. Odpowiedział Ashur. Zgadza się? Jesteś złym policjantem, prawda? Ashur spytał policjanta. Za 5 minut policja z całego miasta przyjedzie tutaj, powiedział policjant. Odłóż pistolet i podaj go mnie, dodał i wyciągnął dłoń. Wtedy nie będziesz mieć żadnych problemów. Podnieś ręce i padnij na kolana, krzyknął Ashur. Albo dostaniesz od razu kilka tabletek. Jesteś bardzo zdenerwowany, powiedział cicho policjant. Musisz się uspokoić, znam cię. My się już spotkaliśmy, prawda? Twój opór ci nic nie pomoże. Ja tu jestem prawem. Teraz ja mam władzę. Spojrzał na każdą osobę w aptece, jedna za drugą. Dobry czy zły, to ja zapewniam wszystkim bezpieczeństwo. Odłóż pistolet i zrób 3 kroki w tył. Wtedy będziesz mieć tylko mały problem. Policjant mówił cicho, bez przerwy i podchodził coraz bliżej do Ashura. Jeśli tego nie zrobisz, będziesz mieć duże problemy. Każdy, kto mi się opierał, miał duże problemy. Podnieś ręce i padnij na kolana. Ashur powtórzył cicho. Nie opieraj mi się. Oddaj mi tylko pistolet, a wszystko zakończy się dobrze dla każdego. Policjant nadal powtarzał. Ashur cofał się, aż dotknął plecami ściany. Policjant podchodził coraz bliżej i mówił spokojnie i powoli. Ashur powoli opuścił pistolet. Właśnie wtedy drzwi apteki otworzyły się i do środka wszedł Kent. Ashur spojrzał na nastolatka. Policjant szybko chwycił jego pistolet jedną ręką, a drugą zgasił światło. Policjant i Ashur zaczęli do siebie strzelać. W ciemności tylko hałas i odblaski strzałów wskazywały ich położenie i kierunek, w którym strzelali. Po około 4 czy 5 sekundach wszystko ucichło. Vega zapalił światło. Policjant i Ashur leżeli obaj na podłodze i nie ruszali się. Pod każdym z nich była krew na podłodze. Kenta nie było w aptece. Vega podszedł do policjanta na podłodze i popatrzył na niego uważnie. Potem rozwiązał dłonie Rosta i Strawińskiego. Rost podszedł do Ashura i odpiął mu koszulę. Pod nią znajdowała się kamizelka kuloodporna. Ashur zaczął odzyskiwać przytomność. Był ranny w ramię. Przetoczył się na bok i usiadł na podłodze. Strawiński obandażował mu ranę. Wiesz, Paul. Ashur spojrzał na Rosta. Mój ojciec kazał mi ci pomóc, ale ty stwarzasz coraz więcej problemów sobie i wszystkim dookoła ciebie. Gdybym wiedział wcześniej, że nie masz kontroli nad sytuacją, nie powiedziałbym ci o Pandorze. Powiedział Ashur i włożył pistolet do kieszeni. Myślę, że mamy nie więcej niż 5 minut, aby się stąd wydostać, zanim przyjedzie policja. Mój samochód jest na zewnątrz. Nie tracili czasu i szybko wyszli. Siedząc w samochodzie, John Vega patrzył na Ashura przez długi czas. W końcu zaczął mówić. Peterze Ashurze, mogę zadać ci krótkie pytanie? Powiedział wreszcie. John, czy chcesz zadać mi krótkie pytanie na temat dużych pieniędzy? Ashur odpowiedział pytaniem. Dokładnie. Gdzie są moje 4 miliony dolarów, które wziąłem z mojego własnego banku? Krzyknął Vega. 4 miliony dolarów, przez które prawie odcięto mi rękę w Azji, przez które strzelali do mnie w Libii żołnierze Pandory, których zatrudniła za moje pieniądze. Pieniądze, za które zostałem wsadzony do więzienia. I pieniądze, przez które straciłem moją ulubioną pracę, Ashur. Ashur zatrzymał samochód obok banku cesarskiego. Wysłał Wedze długie spojrzenie. Przykro mi, John, że straciłeś swoją pracę. Rozdzieliliśmy pieniądze pomiędzy biednymi w Libii, którym chcieliśmy dać wolność, wyjaśnił Ashur. Nazywasz wynajętych żołnierzy biednymi Libijczykami? Zaprotestował Vega. Ale ja też chciałem w tym uczestniczyć. Ja też chciałem dać wolność biednym Libijczykom. Ja, szanowany menadżer banku, zgodziłem się zaryzykować wszystko dla biednych Libijczyków. Ale ty i Pandora oszukaliście mnie. Chcieliście wziąć wszystko dla siebie. Ty i Pandora jesteście oboje chciwymi i obrzydliwymi łajdakami, Peterze Ashurze. Przepraszam, że przerywam waszą rozmowę, panie menadżerze, powiedział Rost. Ale jesteśmy już obok pana banku. Czas tam wejść. Nigdzie nie idę, krzyknął Vega. Ashur powinien oddać mi pieniądze. Słuchaj, Vega. Ashur znów odwrócił się do niego. Wyciągnąłem cię z apteki. Ten policjant zabiłby was wszystkich za narkotyki. Czy twoje życie jest warte 4 miliony dolarów? Spojrzał na Vegę. Odpracowałem te pieniądze, czyż nie? Vega nie odpowiedział. Siedział i patrzył się przez szybę samochodu. John, zegar tyka. Za pół godziny zabiorą większość pieniędzy z banku do głównej kwatery. Powiedział Rost. Ale Vega nie odpowiedział. Przegląd nowego słownictwa. Panie premierze, czy mógłby mi pan powiedzieć, czy teraz jest czerwiec czy lipiec? Dziś jest już 1 sierpnia, panie prezydencie. Jesteśmy w więzieniu już od tygodnia. Czas leci. Za niedługo skończy się lato i zacznie jesień. Przy okazji, czy mógłbyś mi powiedzieć, co będziemy jeść dziś na śniadanie? W więzieniu dają śniadanie tylko w niedzielę. Zapomniał pan? Nie, nie zapomniałem. Jaki idiota mógł wymyślić taką zasadę? To pański pomysł, panie prezydencie. Dlaczego ludzie są tacy chciwi, zwłaszcza ci biedni? Nie wiem, panie prezydencie, dlaczego pan pyta? Biedni zawsze się czegoś domagają. Domagają się szkół, szpitali, dużej pensji. Tak, biedni są bardzo chciwi, panie prezydencie. Ja na przykład nigdy niczego się nie domagam. Przy okazji, panie premierze, leży pan na tym materacu już pół godziny. Mamy tylko jeden materac w naszej celi. Niech mi się pan pozwoli na nim też położyć. Przepraszam, panie prezydencie, ale jest kolejka do kolacji. Pan też musi stanąć w kolejce. Słuchaj, więźniu, to jest premier. On będzie za mnie stał w kolejce. Ja przejdę bez kolejki, ponieważ dzisiaj wydają moje ulubione jedzenie – rybę. Ja nie jestem więźniem, jestem strażnikiem i mam moją gumową pałkę. To jest specjalny przedmiot do uspokajania więźniów, którzy są zbyt sprytni. Przepraszam, panie strażniku, ja tylko żartowałem. Kto jest ostatni w kolejce po rybę? Jaki typ wojska jest bardziej efektywny? Wojsko obowiązkowe czy na zatrudnienie? Panie premierze, co pan myśli? Jeśli chodzi o walkę przeciwko innemu państwu, wtedy każdy rodzaj, panie prezydencie. Ale jeśli chodzi o walkę z własnymi ludźmi, zatrudnieni żołnierze są o wiele bardziej efektywni, szczególnie żołnierze zatrudnieni z innego kraju. Nasz strażnik to bardzo nieprzyjemna osoba. Nie sądzi pan, panie ministrze? Nasz strażnik? On zazwyczaj dokonuje egzekucji na więźniach. Dlaczego pan pyta, panie prezydencie? Posłał mi dzisiaj bardzo dziwne spojrzenie. Mówią, że jego ojciec i dziadek również pracowali w tym więzieniu. Oni też dokonywali egzekucji.
Naprawdę? Czy dokonywanie egzekucji to też był mój pomysł?
Nie. W naszym kraju zawsze dokonywało się egzekucji na więźniach. Ale on potrafi ściąć głowę 3 więźniom za 1 uderzeniem. Także powinien się pan uspokoić, panie prezydencie. On jest świetnym profesjonalistą.
Ale ścinanie głów nie jest nowoczesne.
Dokładnie dlatego zamówił pan 5 roku temu nowe krzesło elektryczne, panie prezydencie. Pamięta pan?
To też mój pomysł?
Nie, tym razem był to mój pomysł. Wie pan, że kocham wszystko to, co amerykańskie. Książki, samochody, krzesła elektryczne. Pamięta pan tydzień temu, gdy podano nam nasz obiad?
Oczywiście, że pamiętam. Pieczone nogi wielbłąda. Przy okazji, dlaczego upiekli wielbłąda? To nie jest nasza tradycyjna kuchnia.
Została na nim wykonana egzekucja. Ten wielbłąd nielegalnie nasikał na ziemię koło pańskiego pałacu, panie prezydencie. Nasz strażnik ćwiczył egzekucję na krześle elektrycznym i użył do tego wielbłąda.
Myślę, że powinniśmy zaryzykować i uciec z tego więzienia jak najwcześniej.